Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet Przystępujemy do pracy. Prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego, pan sędzia Zbigniew Kapiński, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Poprosiłem, żeby pan sędzia założył słuchawki na uszy, bo posłuchamy, co w neotelewizji neoprokurator krajowy Dariusz Korneluk powiedział wczoraj. Wczoraj działo się to w byłej telewizji publicznej.
Przede wszystkim w moim przekonaniu, po pierwsze, nie jest to uchwała, a stanowisko. Nie możemy też mówić, że wydali ją sędziowie, bo wydał to skład, co do sądu nienależycie obsadzony. I co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Gro prawników, trybunały międzynarodowe, mam na myśli Unii Europejskiej i ETP3, wypowiedziały się jednoznacznie, że sędzia wyłoniony w procedurze Krajowej Rady Sądownictwa, tej ukształtowanej po 2018 roku, oni nie posiadają, a przynajmniej jeżeli posiadają, to w ograniczonym zakresie przymiot bezstronności i niezawisłości.
No i teraz odpowiedź pana sędziego. Można zdjąć słuchawki, tak jest.
Ze zdumieniem wysłuchałem tych słów, bo wcześniej nie miałem okazji się z tym zapoznać. Te słowa są całkowicie bezpodstawne, niesprawiedliwe i nie mają żadnego oparcia w obowiązujących przepisach prawa, jak i również w orzecznictwie Trybunałów Europejskich, do których pan prokurator się odwołuje. Nie ma żadnego orzeczenia Trybunału Europejskiego. Ja to już wielokrotnie powtarzałem. I ci, którzy się w to wgłębiają, zresztą takie stanowisko, proszę również się zwrócić uwagę, prezentuje również chociażby Helsińska Fundacja Praw Człowieka, że nie ma żadnego orzeczenia, z którego by wynikało, że sędziowie powołani po 2018 roku do sądów różnych instancji nie są sędziami. W związku z tym nie widzę żadnych podstaw do tego rodzaju twierdzeń. Chcę też zwrócić uwagę, że w Izbie Karnej rocznie rozpoznawanych jest ponad 4000 spraw różnego kalibru. Mówię o sprawach karnych. I do tej pory nie zdarzyło się poza trzema sytuacjami. Dwie w tej sprawie, kiedy składano wnioski o wyłączenie sędziów, wnioski składane, mam na myśli wnioski składane przez prokuraturę. Te wszystkie orzeczenia są respektowane przez organy, przez sądy i wykonywane. Więc tym bardziej nie rozumiem takiego stanowiska pana prokuratora.
No dobrze, to jeżeli takie stanowisko jest oficjalnym stanowiskiem prokuratury, ale też ministra sprawiedliwości, czy te 4000 spraw, o których pan mówi, byłyby zawieszone, bo w takim razie żadne z tych orzeczeń nie powinno być w systemie prawnym?
Panie redaktorze, szanowni państwo, żeby doprecyzować. Mówię o wszystkich sprawach rozpoznawanych w Izbie Karnej, natomiast 1/3 z tych spraw rozpoznają nowi sędziowie. To też, żeby było jasność. Ale to jest około 1300-1400 spraw. Tak? Nie chcę tu przytaczać dokładnych statystyk. Czyli mówimy o tych sprawach, ponieważ generalnie sytuacja jest taka, że starzy sędziowie orzekają, można powiedzieć, w takich składach między sobą, a nowi również. W składach, gdzie tylko są nowi sędziowie, jest dwóch sędziów, którzy orzekają również starych sędziów, którzy orzekają z nowymi sędziami, nie widzą w tym zakresie żadnych przeszkód. Więc jeżeli i w tym zakresie nie było do tej pory żadnych sygnałów ani podstaw, żeby te orzeczenia wydawane przez sędziów w tym składzie były kwestionowane. Ja chcę też powiedzieć, i to też powtarzałem, ale to musi też wybrzmieć, że w Polsce rocznie wpływa tak między 15 a 16 milionów spraw. Jeżeli mamy w Polsce 3000 sędziów powołanych po 2018 roku, to oznacza, że 1/3 tych spraw, czyli około 5 milionów, jest rozpoznawanych przez tych nowych sędziów. W związku z tym i te orzeczenia również są wykonywane na podstawie tych orzeczeń w sprawach karnych są skazani, odbywają kary, w sprawach cywilnych nadawane są, że tak powiem, klauzule wykonalności i tak dalej.
Powiedział pan o tym orzecznictwie, europejskim orzecznictwie, to w sprawach tak fundamentalnych, czy coś jest, albo czegoś nie ma, powinna być zgoda, bo jeżeli nie ma takiego orzeczenia, o jakim mówił neoprokurator krajowy, pan Korneluk, to znaczy, że co, że wie o tym, że nie ma i kłamie publicznie?
Ja nie chcę panu prokuratorowi zarzucać kłamstwa. Proszę państwa, panie redaktorze, ja uważam, że każdy swoje słowa bierze na swoją odpowiedzialność.
To prawda.
I każdy jest odpowiedzialny za to, co wypowiada. I w tym zakresie mogę tylko się odnieść w sensie merytorycznym. Czy określone wypowiedzi mają oparcie, czy też nie. Natomiast nie chcę ich oceniać w takim zakresie, jakim pan redaktor zadał pytanie. Myślę, że to historia też oceni. To wszystko w tym zakresie jest oczywiste. Mamy określone orzeczenia, ale w żaden sposób Trybunałów Europejskich, w żaden sposób nich nie wynika, że trybunały te zakwestionowały sposób powoływania wszystkich sędziów. Mamy jasne orzeczenia, z których wynika, że tryb powołania sędziego nie może być samodzielną i jedyną podstawą do zakwestionowania statusu sędziego. Trybunał powtarza, przepraszam, że trzeba badać okoliczności, które mają wpływ właśnie na niezawisłość, niezależność sędziów. I ja tylko chcę się odwołać do składu sądu, który wydał tę uchwałę. Tam sędziowie byli z wieloletnim stażem, którzy przeszli drogę zawodową w sądach rejonowych i okręgowych. Nie mówię w tej chwili o sobie, bo przeszedłem całą ścieżkę kariery zawodowej, ale wszyscy, którzy tam orzekali, są sędziami, jakbym powiedział, z krwi i kości, którzy całą swoją życiową karierę poświęcili wymiarowi sprawiedliwości. I ona jest z tym związana.
Ale podważany jest przez obecnie rządzących fundament, dzięki któremu zostali powołani. To znaczy mówi KRS, nie może być taki KRS, musimy zmienić KRS, bo KRS, bo właściwie co się stało? O co chodzi?
No właśnie, może to jest bardzo dobre pytanie, o co chodzi. No moim zdaniem grupa prawników, grupa sędziów, i to też można powiedzieć w pewnym okresie doszła do wniosku, że trzeba zakwestionować tryb powołania sędziów. W sytuacji, i to też wielokrotnie podkreślałem, kiedy nie ma orzeczenia uprawnionego organu, czyli Trybunału Konstytucyjnego, który by stwierdzał tryb wyboru 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa jest niekonstytucyjny. Dla mnie to jest istota zagadnienia. Ponieważ tylko wówczas, gdyby było takie orzeczenie, które kwestionuje ten sposób wyboru, to byłaby podstawa do stwierdzenia, że Krajowa Rada działa, można powiedzieć, w składzie niekonstytucyjnym. Jeżeli byśmy odwołali się do poglądów doktryny, do profesorów prawa, to zdania są podzielone. Znajdziemy zarówno zwolenników obecnego modelu, który mówię, on jest bardziej demokratyczny i zgodny z przepisami konstytucji, ponieważ konstytucja mówi tylko w tym zakresie, że tryb i sposób powoływania tych 15 sędziów określa ustawa, jak również znajdujemy stanowiska przeciwne, które mówią, ten poprzedni był właściwy. Pisze się o pewnym zwyczaju konstytucyjnym, czyli natomiast, powtarzam, nie ma żadnego orzeczenia, a w związku z tym nie jest uprawnione twierdzenie, że sposób wyboru członków KRS jest niekonstytucyjny. Ale jeszcze jest jedna dla mnie ważniejsza kwestia i mówię to przez pryzmat sędziego, który był opiniowany czterokrotnie przez Krajową Radę Sądownictwa w różnych składach, na różnym etapie, można powiedzieć, kształtowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Cztery razy. W 1992 roku, w 1996, w 2001 i w 2021. I panie redaktorze, i szanowni państwo, na podstawie własnych doświadczeń, ale także rozmów z sędziami, dla mnie to jest kwestia zasadnicza i oczywista, że o niezawisłości sędziego nie może decydować organ, który go opiniował. Sędzia albo jest niezawisły i to jest jego cecha charakteru i ma tą niezawisłość w sobie, albo tej cechy nie posiada. I bez względu na to, kto zaopiniował tego sędziego, KRS w jakim składzie, czy też kto wręczył nominację, to przecież to nie decyduje o tym, czy on jest niezawisły, bardziej niezawisły, czy mniej niezawisły.
A w takim razie ta zmiana systemu wybierania sędziów do KRS-u, czy przedstawicieli do KRS-u, co istotnego w wymiarze sprawiedliwości zmieniła? Czy coś istotnego zmieniła? Czy inaczej zaczął funkcjonować? Czy inni ludzie się pojawili?
No, na pewno inni ludzie, bo zmienił się tryb wyboru, wybiera Sejm tych 15 sędziów. Natomiast wcześniej wybierali sami sędziowie. Ja w tych wyborach przez wiele lat uczestniczyłem jako delegat.
No ale jakaś charakterystyka. O co chodzi w tej walce?
O ambicje, o swoje racje, o przekonania. Na pewno jest element polityczny, bo jest podział, można powiedzieć, tutaj jasno określony. Nie chciałbym się w tym zakresie wypowiadać, ale no to jest szkodliwe dla Polski.
Dobrze, bo trwa destrukcja wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Z takim zdaniem pan się zgadza?
Zgadzam się, że trwa destrukcja, która osłabia państwo, bo państwo nie może funkcjonować bez jednego z filarów tego państwa, bez ważnych instytucji, takich jak Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Sądy Powszechne. Bez tego państwo będzie słabe i będzie to grozi nam, że to państwo upadnie, jeżeli...
No dobrze, a to do samego orzeczenia w sprawie tego, kto jest prokuratorem krajowym. Dlaczego skład, któremu pan przewodził, podjął taką decyzję, że to pan prokurator Barski jest prokuratorem krajowym?
Panie redaktorze, tak, żeby to można powiedzieć, jasno powiedzieć. My nie podjęliśmy decyzji, kto jest prokuratorem. Naszym zadaniem, żeby było jasne, było rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego. To jest zadanie Sądu Najwyższego w takiej sprawie, gdzie sąd pyta, sąd uprawniony jako sąd odwoławczy, o wykładnie określonych przepisów prawa. Tu chodziło o artykuł 47, paragraf 1 i 2. Były zadane cztery pytania, my na dwa pierwsze odpowiedzieliśmy jako Sąd Najwyższy w tej uchwale. I istota sprowadza się do tego, że w dacie powrotu prokuratora Barskiego ze stanu spoczynku te przepisy obowiązywały i one dalej obowiązują. Nie mają charakteru epizodycznego, a w związku z tym i to jest istota zagadnienia.
Czy został prawidłowo powołany?
No, z naszej uchwały wynika, że tak. Że, można powiedzieć, była podstawa prawna do tego, żeby wrócił.
No dobrze.
Ze stanu spoczynku.
No i dobrze. Jest decyzja, jest orzeczenie. Jak to nazywa pan prokurator, że to nie było orzeczenie, tylko stanowisko, dlatego że zostało wydane przez sędziów nieprawidłowo powołanych. No i co?
Panie redaktorze, rola Sądu Najwyższego, a zwłaszcza składu, który wydał tą uchwałę, w momencie wydania tej uchwały się skończyła. Można powiedzieć, jeszcze naszą rolą jest sporządzenie uzasadnienia. I ona oczywiście, jak każda uchwała, będzie opublikowana w czerwonym orzecznictwie. Natomiast, też dla porządku, ona bezpośrednio wiąże sąd, który zadał pytanie. Bo takie są przepisy prawa. Natomiast poprzez autorytet Sądu Najwyższego ona ma wpływ na to, jak jest rozumiany ten przepis, czyli artykuł 47. I w konsekwencji, kto jest prokuratorem, a kto nie, później przez prokuratorów i przez sędziów.
Dobrze, czy w państwie, które dobrze funkcjonuje, natychmiast zostałaby zrealizowana? Czy pan prokurator Barski w momencie, kiedy przyjechał do prokuratury krajowej, powinien zostać wpuszczony, powinien wejść do gabinetu i zacząć urzędować?
Znaczy tak, ja nie chcę się o kwestiach technicznych, bo nie mam wiedzy w tym zakresie, natomiast mogę powiedzieć tyle, że normalna sytuacja to jest taka. Sąd Najwyższy wydaje uchwałę, to wszystkie organy, których dotyczy ta uchwała, ją respektują. W historii się nie zdarzyło. Można krytykować stanowisko sądu i twierdzić, że dokonał błędnej wykładni, pisać glosy, ale nie zdarzyły się sytuacje, żeby powiedzieć, mnie uchwała nie obowiązuje, albo ja jej nie respektuję, bo jej nie ma.
No ale teraz się zdarzyło. W historii się nie zdarzyło, teraz to już jest historią, tak. Bo kilka dni temu się zdarzyło, że od razu prokurator generalny, czyli minister sprawiedliwości powiedział, a nas to nie obowiązuje, dlatego że to są neosędziowie, to nie jest to, w ogóle nie ma żadnego znaczenia.
Ale panie redaktorze, zobaczymy, co będzie działo się dalej. Ja już mówiłem też, że...
Ale
teraz,
co może się dziać dalej?
No, będzie się działo dalej w tym zakresie. Prokuratorzy czy sędziowie, którzy będą rozpoznawali konkretne sprawy, podejmowali określone decyzje procesowe, i o tym mówiłem, że jeden z sędziów, i to starych sędziów, mając wniosek podpisany przez prokuratora o zastosowanie kontroli operacyjnej, mówi, ten wniosek jest formalnie wadliwy.
Bo
został podpisany przez niewłaściwą osobę, nieumocowaną do sporządzenia. I ja o tym mówię, że to będzie się działo, że teraz prokuratorzy, sędziowie będą, to jest ich zadanie, bo będą odpowiedzialni za to w konkretnych sprawach.
Czyli właściwie sędzia, kiedy zaakceptuje taki wniosek, może kiedyś być pociągnięty do odpowiedzialności, dlatego że podjął decyzję na podstawie niewłaściwego dokumentu, niewłaściwie podpisanego dokumentu. Znaczy wszyscy mogą trafić, krótko mówiąc, do więzienia, bo taki będzie system prawny w Polsce.
Znaczy nie chcę się w tym zakresie jakoś wypowiadać, że ktoś ma trafić, czy nie trafi
do więzienia.
To nie jest moja rola jako sędziego.
No do pana trafia taki wniosek przez prokuratora. To pan mówi, no niewłaściwy wniosek, bo niewłaściwie jest umocowany.
Ale to wtedy sprawdzamy kwestie formalne. Mówi, o ja jego merytorycznie nie rozpoznaję.
No dobrze, ale jak będzie sędzia, który nie rozpatrzy formalnie takiego wniosku i powie, no dobrze, to ja akceptuję, założymy te podsłuchy, albo będzie wszczęte postępowanie, to co wtedy?
Panie
to ma odpowiedzialność
szanowni
sędzia,
państwo, każdy sędzia, każdy prokurator swoje decyzje procesowe powinien uzasadnić i powinny one mieć oparcie w obowiązujących przepisach prawa i bierze na własne sumienie. Nie chcę tu wnikać, bo nikomu nie chcę, nie czuję się uprawniony, żeby, można powiedzieć, komuś radzić albo komuś podpowiadać, jak mają postępować. Każdy z prokuratorów i każdy sędzia decyzje procesowe podejmuje na własną odpowiedzialność.
No dobrze, ale żyjemy teraz w dwóch systemach. Według jednego systemu, który reprezentuje minister sprawiedliwości, pan jest neosędzią i w związku z powyższym to, co pan mówi, jest tylko stanowiskiem albo tylko nieobowiązującą opinią, nawet jeżeli pan mówi z mocą urzędu, który pan pełni. I drugie, prezydenta Rzeczpospolitej, który mówi tak, takie jest orzeczenie, pan Barski jest prokuratorem krajowym. No i co?
Ale to już powiedziałem, panie redaktorze, że rola Sądu Najwyższego w tym zakresie się skończyła. Ja mogę powiedzieć, że to wszystko jest ze szkodą dla państwa, dla wymiaru sprawiedliwości. Bo jeżeli, można powiedzieć, będzie się pogłębiał chaos i dualizm, doprowadzimy do takiej sytuacji, że organy się będą wzajemnie kwestionowały, no to ja nie chciałbym żyć w takim państwie, w którym nie wiadomo.
Ale żyje pan w takim państwie. To znaczy, trzeba się wyprowadzić.
Nie mam zamiaru, panie redaktorze. Ja kocham swoją ojczyznę, jestem patriotą i nie mam zamiaru nigdzie się wyprowadzać. Także moje dzieci mają takie same zdanie. Mam czwórkę i też są patriotami i chcą w tym kraju spokojnie żyć i mam nadzieję, że tak będzie. Natomiast ja mam nadzieję, że przyjdzie opamiętanie i otrzeźwienie w imię odpowiedzialności.
Ale kto jest nietrzeźwy w takim razie? Kto powinien otrzeźwieć?
No ci, którzy wypowiadają czy zajmują tego rodzaju stanowiska, które nie mają oparcia w obowiązujących przepisach prawa. Ci, którzy kwestionują bezpodstawnie orzeczenia sądów i to wybiórczo, bo ja tylko chcę powiedzieć tyle. że do tej pory nie kwestionowano właśnie ani prokurator generalny, ani inni prokuratorzy nie kwestionowali orzeczeń zarówno Sądu Najwyższego, jak i sądów powszechnych wydawanych przez nowych sędziów. Uczestniczyli w rozprawach, zajmowali określone stanowisko i w tym zakresie sytuacja jest jednoznaczna.
Bo premier by zdefiniował sytuację, zresztą wycofując swoją kontrasygnatę, powiedział demokracja walcząca. Demokracja z przymiotnikiem. Demokracja, która nie przestrzega tego porządku prawnego, który stworzyło Prawo i Sprawiedliwość.
Panie redaktorze, ja powiedziałem w ustnym uzasadnieniu, że demokracja, określona demokracja, czy też można powiedzieć ustrój z określonymi przymiotnikami i powiązanie władzy wykonawczej, ustawodawczej z władzą sądowniczą prowadzi do, jak to historia pokazuje, czasami do tragicznych skutków. Ja mówiłem o jednej sprawie, gdzie skazano człowieka na karę śmierci w aferze mięsnej. Ja cytowałem fragment uzasadnienia, który mówił: na obecnym etapie rozwoju socjalistycznej ojczyzny, kiedy dotychczasowe metody walki z tego rodzaju przestępczością nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, trzeba sięgnąć po, można powiedzieć, metody ostrzejsze. No i skazano na karę śmierci człowieka, proszę zobaczyć, z uwagi na etap rozwoju socjalistycznej ojczyzny, żeby ukryć braki albo nieudolność ówczesnej władzy w zapewnieniu dostaw mięsa. Ja nie chciałbym, żeby taka sytuacja czy podobna w innym zakresie się powtórzyła, bo to pokazuje, że tamten wyrok uznany później przez Sąd Najwyższy za zbrodnię sądową pokazywał, że wyrok został wydany na zamówienie władzy. Ja uważam, że niezawiśli, niezależni sędziowie od każdej władzy, nieważne jaka jest, ja to też powtarzam, przez okres mojej pracy zawodowej było wielu ministrów sprawiedliwości z różnych opcji. I sędziowie muszą trwać na swoim stanowisku, bez względu na to, co jak postępują politycy.
Ale jak pan wszedł i został pan sędzią, to było początek lat 90., tak?
Tak. Moja pierwsza sesja, niedługo minie 34 lata, 12 listopada 90. roku, jak pierwszy raz wyszedłem na salę sądową, rozpoznając sprawę. A w 92. roku dostałem nominację sędziowską.
W 92. roku nie było po przełomie 89. roku weryfikacji czy nowego rozdania w wymiarze sprawiedliwości. Pan spotykał tych sędziów, którzy sądzili w stanie wojennym, a może nawet sądzili dużo wcześniej, a może był też ten sędzia, który sądził w tej aferze mięsnej jeszcze na jakimś stanowisku.
Panie redaktorze, była sytuacja wówczas bardzo dynamiczna, mianowicie była zmiana, można powiedzieć, i systemowa, i pokoleniowa. Jak ja przyszedłem do sądu jako młody asesor, to poprzedni prezes sądu był, można powiedzieć, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, jeżeli chyba pamiętam, to był, można powiedzieć, szefem komórki PZPR. Ale ci sędziowie dalej orzekali. Ale było wiadomo i była kwestia taka, jak oni orzekają. Ja zawsze wychodziłem z założenia, że po owocach ich poznacie. Jakie wydawali orzeczenia? Zawsze uważałem, że bez względu na to, sędzia kiedy dostał nominację, bo przecież w okresie PRL-u było wielu fantastycznych sędziów, którzy bronili i postępowali zgodnie z prawem, zgodnie z własnym sumieniem. Byli również tacy, którzy właśnie wydawali wyroki na zamówienie.
No dobrze, ale czy tak było, że w tym wymiarze, w tym systemie, kiedy sędziowie sami siebie wybierali, był rodzaj, nie wiem, patologii związanej z tym, czy nie?
To znaczy, ja uważam, że ten system nie był prawidłowy, ponieważ to też wielokrotnie powtarzałem i uważam, że to nie było właściwe. Najwięcej sędziów jest w Polsce to są sędziowie, liczbowo to są sędziowie sądów rejonowych, później sędziowie sądów okręgowych i apelacyjnych. A tak się składało, że do Krajowej Rady Sądownictwa wybierano zazwyczaj sędziów, tylko sędziów wyższych instancji. Bardzo rzadko się zdarzało, że tam się trafił sędzia sądu rejonowego, czyli ten skład nie był reprezentatywny w tym zakresie.
I
uważam
zmieniło.
Też, że były tworzone w jakimś zakresie, można powiedzieć, jak niektórzy używają takiego pojęcia, spółdzielnie, na zasadzie wyboru, że z jednej apelacji w tych wyborach jest ten. Więc jeżeli pan redaktor mnie pyta, to ja powiem tak. Nie można tak powiedzieć, jak niektórzy mówią. Nie, wtedy to było fantastycznie. Ten system był fantastyczny. Nie, nie ma, że było biało, a teraz, jak niektórzy mówią, jest czarno. Każdy system ma określone wady.
To jest prawda. No dobrze, to na zakończenie pytanie. No dobrze, jaka sytuacja jest, wiemy, i co dalej się stanie?
Co się stanie?
No jeżeli konsekwentnie pan minister będzie szedł i pan Korneluk będą szli w tą samą stronę, w którą idą, to co będzie?
No, jeżeli jeżeli będą szły określone osoby piastujące ważne funkcje w państwie w takim kierunku, to będzie się pogłębiała, można powiedzieć, destrukcja wymiaru sprawiedliwości. Będziemy żyli w państwie, w którym nie wiadomo, kto jest kim, jaką pełni funkcję, po pierwsze. Po drugie, wyrok, czy ten wyrok obowiązuje, czy nie. A z punktu widzenia obywatela, obywatel chce, jego nie interesuje walka między sędziami, czy między politykami a sędziami. On chce mieć sprawny wymiar sprawiedliwości. Chce, żeby jego sprawa była rozpoznana w sposób rzetelny, prawidłowy i, można powiedzieć, we właściwym terminie, żeby nie czekał kilka lat. To jest istota wymiaru sprawiedliwości. To jest takie, i to jest zasadnicze, można powiedzieć, zadanie wymiaru sprawiedliwości.
Które gdzieś zostało w toku tego wszystkiego porzucone. I teraz tego zasadniczego wymiaru systemu sprawiedliwości w Polsce nie ma.
Nie, no ja bym nie powiedział, że nie ma, bo jeżeli panu redaktorowi powiedziałem, że sądy rozpoznają, mimo tych wszystkich turbulencji, kilkanaście milionów spraw rocznie, no to nie można powiedzieć, że nie ma.
Ale czy nie jest tak, że wiele tych spraw ktoś może, adwokat może podważyć, a teraz i...
Ale panie redaktorze, patrząc na skalę, to mogę powiedzieć na przykład o sprawach karnych. Jeżeli ja analizowałem te sprawy, to tak zwani starzy sędziowie, orzekając w tych składach, zostało uchylonych 100 wyroków. Z uwagi na wadliwą obsadę sądu. Czyli z uwagi na to, że w składzie orzekającym sądzie pierwszej lub drugiej instancji był sędzia powołany po 2018 roku. Jeżeli weźmiemy skalę tego, to jest określony promil. Oczywiście dla konkretnych ludzi i tych, których te sprawy dotyczyły, ale także sędziów, którym zrobiono tam, można powiedzieć, lustrację, to jest przykre i niepotrzebne. I Sąd Najwyższy w tym zakresie się wypowiedział w jednym z postanowień, że to jest oczywista i rażąca obraza prawa. Uchylanie wyroków bez właściwej podstawy prawnej, tylko z uwagi na skład sądu.
Wiele pytań jeszcze pozostało, ale radio ma swoje prawa. Jest godzina 8:44.
A mogę? Tak. Odnośnie jeszcze tak. Jednej kwestii.
Tak.
Korzystając z okazji, bo zostałem, można powiedzieć, publicznie wezwany do wyjaśnienia przez pana sędziego Gonciarka i korzystam z najbliższej okazji, że rzekomo się skompromitowałem, sporządzając opinię jednemu z sędziów jako wizytator w sądzie apelacyjnym, a chodzi o pana sędziego Radzika. Chcę powiedzieć, że to jest nieprawdziwe twierdzenie i panu sędziemu odpowiedzi wszystkim, którzy mają w tym zakresie wątpliwości. Chcę powiedzieć tak, że w tym czasie, kiedy dowiedziałem się, że mam sporządzić tą opinię, byłem na szkoleniu sędziów właśnie. Wcześniej pan sędzia Radzik tam orzekał. Zadano mi pytanie, panie sędzio, a dlaczego pan to dostał? Przecież to jest dla pana pocałunek śmierci. Nie boi się pan, wobec kogo pan sporządza tę opinię? Ja wtedy odpowiedziałem, nie boję się, ponieważ sądziłem osoby, można powiedzieć, z pierwszych stron gazet. Jeżeli mam sporządzić opinię, to wobec każdego sporządzę ją w sposób obiektywny i rzetelny. I tak też to zrobiłem. I radzę panu sędziemu, żeby dokładnie zapoznał się z treścią tej opinii, z której jasno wynika, że po analizie kilkudziesięciu akt sprawy i tych przedstawionych przez sędziego, i tych, które ja zdecydowałem z sądów, i sądu rejonowego, i sądu okręgowego, w którym orzekał, sądu odwoławczego. Bardzo dokładnie przeanalizowałem. Nie stwierdziłem rażącej i oczywistej obrazy prawa. Natomiast wszystkie uchybienia w zakresie obrazy prawa materialnego i procesowego opisałem i wytknąłem je sędziemu. Wszystkie, w tym także przewlekłość w zakresie, można powiedzieć, sporządzania uzasadnień. Wszystko, dzisiaj bym sporządził taką samą opinię, zresztą i nie widzę ku temu podstaw, żeby się wstydzić. Tą, jak i każdą inną opinię sporządziłem w sposób obiektywny i rzetelny. I opinia byłaby negatywna wówczas, jednoznacznie negatywna, gdyby w toku badania, analizy akt sędzia wizytator stwierdził, że opiniowany sędzia dopuścił się poważnych uchybień, rażącej obrazy prawa. W związku z tym moja też skromna rada dla pana sędziego jest taka, żeby skoncentrował się na własnym warsztacie pracy sędziego, tak żeby te wszystkie orzeczenia miały oparcie w obowiązujących przepisach prawa. Tego panu sędziemu serdecznie życzę.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet i w Radiu Wnet. Pan Zbigniew Kapiński, prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego, był gościem Poranka.
Dziękuję. Dziękuję panie redaktorze. Dziękuję państwu.
Jest godzina 8:47.